Twoje Radio London. Piosenkę na Dzień Dobry śpiewał łódzki zespół Odpoczno. Zwracam uwagę na nazwę Odpoczno. Nazwa kojarzyć się może zarówno z odpoczynkiem, jak i z opocznem. Oba skojarzenia są jak najbardziej uzasadnione, gdyż zainteresowania grupy w niemałym stopniu koncentrują się na muzyce regionu opoczyńskiego. W programie Twojego Radia, który powstał z wyprzedzeniem, z myślą o tym, aby w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM mógł się ukazać 13 listopada, wita serdecznie Jolanta Pawluk. W Polsce i tam, gdzie mieszkają Polacy, także dzisiaj obchodzi się Święto Niepodległości. A londońskie koło Stowarzyszenia Polskich Kombatantów połączyło ten dzień z obchodami swego 75-lecia. Podczas mszy świętej o godzinie 12 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej nastąpi poświęcenie nowego sztandaru, a o 14 w Domu Polskim SPK przy 80 Ann Street będzie uroczysty obiad.
To są krople chopinowskich nut. To nie szept, to fortepian oddycha tak. Nie znam słów, myśli. Dlatego zostań ze mną, melodio. Co jest w tobie, ja wiem. jesteś ogniem i wodą. Jesteś prawdą i snem. Dlatego zostań z nami, melodio. Co jest w tobie, ja wiem. Jesteś ogniem i wodą. Jesteś prawdą i snem. Odkrytych jest. Mija czas, lecz niełatwo wyjawić je tobie też, ani mnie. Dlatego zostań ze mną, melodio. Co jest w tobie, ja wiem. Jesteś ogniem i wodą. Jesteś prawdą i snem. Dlatego zostań z nami, melodio. Co jest w tobie, ja wiem. Jesteś ogniem i wodą. Jesteś prawdą i snem.
Zostań z nami, melodio, śpiewał Jan Wojdak z Towarzyszeniem Zespołu Wawele. Natomiast w Twoim radiu będą dziś odniesienia do historii. Najpierw w pierwszej części programu, w książkach nowych i nie najnowszych Małgorzaty Maciejewskiej. Potem przypomnę fragment tego, co londońscy harcerze przygotowali kilka lat temu na obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przytoczę też fragment publikacji pod tytułem Dzień Triumfu Ducha, 11 listopada 1918. Wreszcie przejdę do opowiadania o tym, jak sobie radzili polscy żołnierze po kampanii wrześniowej internowani w Rumunii. Ze względu na radiowe reklamy dokończenie opowiadania pojawi się także w trzeciej części programu, a całość zamknie zapowiedź zabawy andrzejkowej organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Narodowe.
Nie masz nad żołnierza dzielniejszego człeka, chociaż kule świszczą, to od nie ucieka, a chociaż go trafi kulek nawet 300, maszeruje dalej i tak sobie śwista. Zimno mróz na dworze, wiatr śniegiem zacina, w podartym mundurze idzie chłopaczyna. Drwi z mrozu i śniegu, bo to legionista, maszeruje dalej i tak sobie śwista. Pożycz mi 100 złotych na ślubne ubranie, pieniądze mu dała, a on spekulista, idzie sobie w światy i tak sobie śwista. Nie płacz, że dziewczyno, jeszcze się nie topię, ożenię się z sobą zaraz po urlopie. Syna wychowamy, będzie legionista, niechaj maszeruje i tak sobie śwista. Urlop się już kończy, gdzie wcześniej o Janku, nie masz ciebie, drogi.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Leszek Herman jest architektem specjalizującym się w obiektach zabytkowych. W latach 90. publikował w szczecińskim oddziale Gazety Wyborczej artykuły o niezwykłych miejscach w Szczecinie i na Pomorzu, które ilustrował własnymi rysunkami. Jego pierwsza powieść Sedinum została bardzo dobrze przyjęta przez czytelników i krytykę i w roku 2016 Herman został nagrodzony w uznaniu za niekonwencjonalny i skuteczny sposób promowania Szczecina na jej kartach. Rok później dostał tytuł honorowego ambasadora Szczecina. Krzyż Pański to kolejna powieść Leszka Hermana, przygodowo-sensacyjno-historyczna. Dwa stare kufry, znalezione przypadkiem w piwnicy Brytyjskiego Archiwum Narodowego, zawierają rodzinne archiwum, którego ostatnią właścicielką była hrabina Elżbieta Radecka-Mikuliczowa. Jej spadkobierczynią jest Anna Fleming. Ona i jej wnuczka Karen próbują odszyfrować tajemniczy testament hrabiny. W tym samym czasie syn Anny, Igor, i jego przyjaciele, znani z poprzednich książek Hermana, angażują się w śledztwo, które obejmie pół kontynentu i kilkaset lat europejskiej historii. Posłuchajmy fragmentu z książki Leszka Hermana zatytułowanej Krzyż Pański. Louis Antoine de Mement, wcześniej posiwiały brunet w okolicach 60, bardzo dokładnie przeczytał pełnomocnictwo, które warszawska kancelaria, reprezentująca londyńskie Archiwum Narodowe oraz matkę Igora, wystawiła dla Dermota. Popatrzył po raz ostatni na dokument i położył go przed sobą na biurku. Mon Dieu, stara sprawa, powiedział, kiwając ostrożnie głową. Mój pradziad miał rzeczywiście, jeśli można to tak nazwać, romans z pewną Polką. Wygłup młodego człowieka, którego na szczęście rodzice przywołali do porządku. Taki mezalians byłby nie do przyjęcia w naszej sferze, spojrzał na Dermota i Johanna znacząco. W tamtych czasach zwłaszcza. Z całym szacunkiem dla owej Polki, jak ona miała na imię Marie Babette... Jadwiga, podpowiedział Johan. Hedwig, a tak. Mój pradziad do świętych nie należał, a tych dziewcząt trochę było, mężczyzna uśmiechnął się rubasznie. Ale wracając do rzeczy, postukał palcami w pełnomocnictwo na biurku. Mam nadzieję, że nie przyjechali panowie tutaj przekonywać mnie, że spadkobiercom tej Poleczki coś się od nas należy. Mężczyzna parsknął śmiechem, wpatrując się z rozbawieniem w Dermota i Johanna. Rozmowa toczyła się w języku francuskim, więc siedzący z boku Igor nie miał pojęcia, co się dzieje. Reszta towarzystwa zdecydowała się zostać na dole, czyniąc Dermota odpowiedzialnym za negocjacje. Dermot obrzucił Francuza chłodnym spojrzeniem. W 1997 Biuro Akt Publicznych przesłało do państwa pewne archiwalia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Igor, który nadal niczego nie rozumiał, dałby sobie jednak głowę uciąć, że Francuz na krótki moment zbladł. Przez jego twarz przemknął jakiś cień, który szybko ustąpił jednak protekcjonalnemu uśmieszkowi. – A co to było konkretnie? – zapytał. Bo wie pan, określenie archiwalia jest dość nieprecyzyjne. Konkretnie to był stary, zabytkowy kufer. Kufer, mężczyzna otworzył szeroko oczy. Przez chwilę wpatrywał się w przestrzeń nad głowami Dermota i Johanna, po czym pokręcił głową. Niestety, nie mogę panom pomóc. Nie pamiętam żadnego kufra. Od strony korytarza rozległo się nagle głośne stukanie, jakby ktoś uderzył młotkiem lub innym narzędziem w podłogę. Johan, Dermot i Igor spojrzeli w kierunku drzwi, a potem na gospodarza. Stukot rozległ się ponownie, a zaraz po nim czyjś podniesiony głos. Proszę nie zwracać na to uwagi, powiedział mężczyzna lekceważąco i machnął ręką. Jak już wspomniałem, nie wiem nic o żadnym kufrze. Czy macie panowie do mnie jeszcze jakąś sprawę? Ten kufer stanowił własność Jadwigi Radeckiej Mikulicz, którą jest pan łaskaw kojarzyć, Dermot obrzucił Francuza chłodnym spojrzeniem. Przez pomyłkę TNA wysłało kufer tutaj, bo ten adres znaleziono w korespondencji pani Jadwigi Radeckiej Mikulicz z pana pradziadkiem. A czy mają panowie coś na udowodnienie tej tezy? Francuz podniósł brwi i spojrzał z jawną ironią na Dermota. Jakiś dokument nadania, protokół przekazania, cokolwiek? Na jakiej podstawie miałbym panom ten kufer zwrócić? Powiedział pan przecież, że nie pamięta żadnego kufra. W gabinecie zapadła na moment cisza. Karen siedziała na kanapie obok Gwen i rozglądała się z ciekawością dookoła. Hol zamkowy wyłożony był boazerią, a posadzka biało-czarnymi płytkami, które najwyraźniej musiały pamiętać co najmniej wiek XVIII. Powiodła spojrzeniem po bogato zdobionej balustradzie schodów i pomyślała, że gdyby ten Francuz w swoim czasie nie rzucił cioci Jadwini, to być może miałaby teraz tutaj jakichś kuzynów. Od strony drzwi prowadzących do holu rozległ się nagle głośny stukot i po chwili drzwi stanęły otworem. Ukazała się w nich staruszka o całkiem siwych włosach, ubrana w długą, ciemną suknię. Podpierała się laską, którą głośno stukała w posadzkę. – Pani Bernadette! – tuż za staruszką pojawiła się kobieta, z którą rozmawiali wcześniej. Najwyraźniej pełniła tutaj funkcję ochmistrzyni. Pan de Mement zabronił pani wychodzić do naszych gości. To ze względu na pani stan zdrowia. Jeszcze się pani czymś zarazi. Pani Bernadette, no proszę, bardzo proszę. Staruszka przystanęła i wyrżnęła laską w podłogę. Merd! Zaklęła głośno. Mój bratanek nie będzie mi niczego rozkazywał. A już na pewno nie ty, dziewucho. Pani Bernadette, ja bardzo proszę, zaprowadzę panią do prywatnego ogrodu. Ochmistrzyni, nie kryjąc irytacji, dreptała za podążającą holem seniorką. – Nigdzie mnie nie zaprowadzisz! Staruszka podniosła laskę, pogroziła kobiecie i ruszyła dalej przed siebie. Gwen, Jamie i Karen siedzieli cicho na kanapie w rogu holu, obserwując całą scenę z ciekawością i rozbawieniem. Staruszka nagle przystanęła, obrzuciła spojrzeniem całą trójkę, która zmartwiała na moment w oczekiwaniu na głośną reprymendę. Wprawdzie tylko Gwen zrozumiałaby, o co chodzi, Jamie jedynie dukał po francusku, ale istniała obawa, że tym bardziej zdenerwują starszą panią. Tu jesteście, staruszka podniosła laskę i wycelowała w Karen. A ciebie to skądś znam. Pomożesz mi, powiedziała starsza pani tonem nieznoszącym sprzeciwu, cały czas celując laską w Karen.
Pani prosi cię o pomoc, szepnęła Gwen.
Słucham? Karen spojrzała na staruszkę z przerażeniem. Przepraszam, ale nie znam francuskiego. Kobieta stuknęła laską w podłogę.
Nic nie szkodzi. Ja znam angielski. Pomożesz mi, dziecko, na schodach wyjściowych. Są strome.
Ale pani de Mement, zaprotestowała głośno ochmistrzyni. Powiedziałam przecież, że panią zaprowadzę. Proszę.
Merd. Staruszka machnęła groźnie laską w kierunku ochmistrzyni. – Dosyć, Odile! Nigdzie mnie nie zaprowadzisz, dziewucho! Skąd Louis Antoine bierze taką służbę? Co za bezczelność!
Karen poderwała się i szybko podeszła do starszej pani. Ta bezceremonialnie wzięła ją pod rękę i skinęła laską w kierunku drzwi do sąsiedniego pomieszczenia.
– Pójdziemy przez jadalnię. Wyjście do ogrodu jest tam. Ja cię na pewno skądś znam, dziecko.
Louis Antoine de Mement patrzył na Dermota ze zniecierpliwieniem.
Żadnego kufra, żadnej puszczalskiej Polki czy tam Litwinki tu nie ma i nie było. Jeśli to wszystko, to bardzo przepraszam, ale mam sporo obowiązków. To mówiąc, Francuz podniósł się i stanął za swoim biurkiem, patrząc poirytowanym wzrokiem na mężczyzn. Johan po króciutkiej chwili wahania stwierdził, że nic już więcej nie ugrają i podniósł się także. Jeżeli okazałoby się jednak, że kufer się znalazł, to bardzo proszę o kontakt. Dermot wyjął z kieszeni wizytówkę i położył ją na biurku. Zawartość kufra to cenne rodzinne pamiątki naszych klientów, którym bardzo zależy na ich odzyskaniu. Rozumiem, oczywiście, ale jeszcze raz powtarzam, że o żadnym kufrze nic nie wiem i nie mogę panom pomóc. Żegnam. Dermot zacisnął szczęki, po czym ukłonił się ledwie zauważalnym ruchem głowy i skinął na Johana i Igora. Po chwili wszyscy trzej wyszli. Igor usiadł na progu otwartych drzwi mikrobusu. Niestety, Drań ma rację. Dermot zacisnął szczęki. Skoro nie mamy żadnego potwierdzenia, że TNA wysłało ten kufer do nich, to nic nie zdziałamy. Mogliśmy liczyć jedynie na dobrą wolę. Może trzeba było jednak zacząć bardziej asertywnie? Zastanawiał się Johan. Nie sądzę, żeby to coś dało. Potrwałoby tylko dłużej. Wydaje mi się, że ten facet kłamał, odezwał się Igor, spoglądając w zamyśleniu na rozświetloną słońcem fasadę zamku. Jak powiedzieliście o TNA i kufrze, to wyraźnie zmienił mu się wyraz twarzy. Johan spojrzał na niego zaskoczony. Przecież nie znasz francuskiego. Tyle razy powtórzyliście po francusku kofr, że zapamiętałem. Też uważam, że żabojat kłamał, przytaknął Dermot. Ale teraz wiemy przynajmniej, że Francuz, z którym miała romans twoja ciotka, był właśnie stąd. Gwen uśmiechnęła się do Igora. I co nam z tego przyjdzie? Igor wzruszył ramionami. Nadal jestem zakłopotany, że w ogóle was w to wciągnąłem. Historia z rodzinnymi kuframi jest po prostu żenująca. Co ty gadasz? Johan postukał się palcem w czoło. Doskonale się bawimy. A poza tym nurtuje mnie pytanie. Dlaczego ten facet miałby robić tyle problemów, gdyby to był zwykły kufer? No właśnie, przytaknął Dermot. Nie zdziwiłbym się, gdyby w środku rzeczywiście były jakieś cenne starodruki, których nie chcą nam teraz oddać. A gdzie jest Karen? Johan rozejrzał się dookoła. Zaraz powinna wrócić, Gwen uśmiechnęła się pod nosem. Matka chyba, czy jakaś ciotka tego Francuza, kazała jej zaprowadzić się do ogrodu. A nie ma żadnego późniejszego samolotu? Igor spojrzał z nadzieją na Johana. Może zdążymy i nie będziemy musieli nocować? Ostatni samolot jest o 21:00, następny o 6:00 rano. Do Paryża mamy 5 godzin drogi. Ta wycieczka była absurdalna. Igor przejechał dłońmi po twarzy. Strata czasu. Na progu głównych drzwi do zamku ukazała się nagle Karen. Szła szybko w ich kierunku, trzymając ręce w kieszeniach swojej lnianej sukienki. Nie uwierzycie, co się stało, powiedziała, gdy stanęła przed nimi. Sięgnęła do kieszeni i wyjęła złożoną na pół kartkę z eleganckiej papeterii. Co to jest? Igor patrzył podejrzliwie na siostrzenicę. Jakiś list? Ona mi to dała. Karen wpatrywała się w pismo zaaferowana. Ta staruszka? Upewniła się Gwen, która w pierwszej chwili myślała, że chodzi o ochmistrzynię. Karen skinęła głową. Igor sięgnął po pismo, po czym skrzywił się i oddał Dermotowi. Jest po francusku. Dermot wziął od niego kartkę, przebiegł szybko wzrokiem i parsknął. Co to za głupota? Co tam jest napisane? Johan zajrzał mu przez ramię. Louis Antoine was okłamał. Przyjdźcie o 11:00 wieczorem. Nie będzie go, bo jedzie ze z tą swoją wywłoką na jakiś koncert do La Rochelle. Boczna brama. Zaczeka na was Paul. Przeczytał głośno i podniósł wzrok. Na moment zapanowało milczenie. Ta staruszka dała ci tę kartkę? Odezwał się w końcu Igor, patrząc z niedowierzaniem na Karen. Wcisnęła mi do kieszeni i powiedziała, żebym przeczytała później. Na pewno dobrze przetłumaczyłeś tę wywłokę? Zainteresował się Jamie. Tylko wywłoka wydaje ci się zastanawiająca w tym liście? Zakpił Johan. Może chodzi o tę ochmistrzynię? Gwen wzięła od Johana list. Trzeba znowu przebukować samolot i anulować hotel w Paryżu, westchnął ciężko Johan, sięgając po telefon, i poszukać czegoś gdzieś tutaj. Jaki samolot? O czym ty mówisz? Igor z osłupieniem spojrzał na Johana. Samolot mamy na 8 rano. Za cholerę przecież nie zdążymy. Czyli ty na serio chcesz wrócić tutaj o 11 w nocy? A ty nie? Słuchali państwo fragmentu z książki Leszka Hermana zatytułowanej Krzyż Pański. W Bibliotece Londońskiej znajdą państwo pierwsze powieści Leszka Hermana. Tej książki jeszcze tam nie ma. Można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną. Ze strony internetowej biblioteki www.londonpubliclibrary.ca wybierając opcję Interlibrary Loan u dołu strony internetowej. Telefonicznie dzwoniąc pod główny numer 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.